Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. O, jesieni złota nasza, tyś jak darów Boża czasza, dziwnie mądra, pełna cześci i kojącej pełna treści. W pożegnaniu grają lasy barw tysiącem pełnych krasy. Wiosną łąki tu się tęczą, starodrzewne lasy wieńczą miedzią, złotem i rubinem, i szmaragdem, i bursztynem. Na jesieni świat się mieni i w dobrane gra kolory, pajęczyny srebrem dziany jak kobierzec różnowzory na dzień wielki rozesłany. Mgła poranna, co nie rada, wdzięk odsłonić naraz oku, to się wznosi, to opada. I uroczy świat w tym mroku, co się dzieli na obrazy w plątaninie tęcz i gazy, jak czarowna niby wstęga, co tę ziemię z niebem sprzęga, srebrnej gazy, z tęczy wątku i bez końca, bez początku, płynie, sunie i przegania, i otula, i odsłania wdzięki. Rozejdą się wichry złe, po czyich kościach, nim rzekę wielką lód rozkuje wiosna, a nam cóż nam, pokoleń proch i wiecznie bólu gruda. W pomiętej koronie drzewa królewskie dojrzewają owoce, a w każdym jabłoń rozłożysta. Kto ziarnem, nie kamieniem upadnie, ten drzewem się podniesie z krwi, potu i łez. Nie ma innej drogi. Wielkie z małego bierze początek. Tego, co żywe, nie przysypią próch nadziejów. Zamyślam się, ręką odgarniając zwątpienie, co rok o gałązkę doświadczenia większy. Nikt nie wie kiedy i którą wypuchnie szczeliną w drzewo ostateczne. Rosną chłopcy wzgórzami zjeżonymi żelazem i ogniem. W korzeniach cieni i krzyży przybywa. Drzewem matka się starzeje. Wicher strąca z niej liście. W dal spogląda i czeka coraz słabszą dłonią. Jesień chmur fartuchem cichą łzę ociera jakby kroplę rosy. Po dawnemu marzy we snach. Thank you. Mówiliśmy o ziemi, o rolnictwie, o plonach, o walorach żywności polskiej. Dzisiaj o rolnictwie ekologicznym. Dawniej na rozległych terenach znajdowały się moczary, łąki, lasy, czyste jeziora, potoki i rzeki. Ta różnorodność środowiska stanowiła podstawę wielkiego bogactwa gatunków. Część tych obszarów przetrwała do dziś, ale w bardzo okrojonej formie. Znikły w wyniku budowy szlaków komunikacyjnych i miast, ale największa część środowiska naturalnego została przemieniona w obszary rolnicze. W drugiej połowie XX wieku nastąpił niebywały wzrost produkcji chemikaliów, a więc środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz maszyn rolniczych, których używanie jest opłacalne jedynie na dużych polach. Dzięki temu gospodarstwa rolne osiągają wyższe plony, ale za cenę zmiany różnorodnego krajobrazu w uprawy monokulturowe. Łąki zostały zaorane, jeziora zasypane, wilgotne obszary osuszone, a lasy wyrąbane, drzewa zaś wycięte. Krzewy i drzewa wycięte. Nowoczesne rolnictwo przynosi z sobą wiele korzyści, na przykład tańszą żywność. Intensywna produkcja rolna oznacza jednak też ślady pestycydów w żywności, a więc środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych, zanieczyszczenie wód i ograniczenie bogactwa roślin i zwierząt. Coraz więcej rolników zaczyna być niezadowolonych z negatywnych skutków ubocznych intensywnej produkcji rolnej i interesują się oni ochroną przyrody. W efekcie następuje wzrost popularności ekologicznych metod gospodarowania. Rolnicy ci nie stosują żadnych pestycydów czy nawozów sztucznych. Nawożą obornikiem, który jest bogaty w substancje odżywcze i zachowuje gruzełkowatą strukturę gleby. Na ekofarmach wprowadza się płodozmian, czyli regularną zmianę upraw na polach. Zapobiega to zmęczeniu gleby i jednostronnemu poborowi substancji odżywczych. Najważniejsze jest jednak, że ekologiczne gospodarstwa nie walczą z przyrodą. Jeśli sytuacja na to pozwala, ekofarmerzy starają się chronić różne naturalne środowiska, jak krzewy i drzewa. Krzewy i drzewa zapobiegają erozji gleby pod wpływem wiatru, ponieważ są naturalnymi wiatrochronami. Kolejną zmianą jest zmniejszenie powierzchni poszczególnych pól. W alternatywnych gospodarstwach nie stosuje się tych środków ochrony roślin. Likwidują one bowiem nie tylko pożądaną grupę szkodników, ale wiele innych organizmów. Zamiast tego wprowadza się naturalne metody ochrony roślin, które nie szkodzą mikroskopijnym organizmom w glebie, a ich zastosowanie nie ma szkodliwych następstw. W wielu gospodarstwach spotyka się małe pola otoczone pasami krzewów, które dają schronienie licznym zwierzętom. Na wyższych drzewach gniazdują często drozdy, a jeżyny i tarnina należą do przysmaków pokrzewki i głowienki. Pod krzewami chronią się dzikie króliki, myszy leśne i zaroślowe czy jeże. Starsze zarośla krzewów często otoczone są przez rowy z wodą. Jeżeli nie są zanieczyszczone, przyciągają wiele gatunków owadów i żab. Naturalne, żywe łąki stanowią dla hodowców bydła ważne źródło paszy. Ich regulowane spasanie i koszenie umożliwia rośnięcie na nich wielu gatunków roślin, takich jak pierń wioski czy podbiał. Kwiaty łąkowe wabią motyle sące ich nektar. Pomocnicy rolników poprzez ochronę lub tworzenie środowiska przyjaznego dla dzikich roślin i zwierząt, rolnicy pomagają przyrodzie i sobie samym. Większość ptaków podczas gniazdowania chwyta wiele szkodników. Rolnicy mogą się zatem zatroszczyć, by ptakom nie brakowało miejsc na gniazda. Szpak zjada co dzień ponad 500 sztuk owadów. ptaki drapieżne chwytają szkodliwe gryzonie. Żaby osiedlają się tam, gdzie znajdują się czyste zbiorniki wodne. W jadłospisie żab nawet 25% mogą stanowić ślimaki. Metody rolnicze, doskonalące środowisko, można zastosować też w ogrodach. Wiele ogrodników zorientowało się już, że owoce i warzywa wyprodukowane bez zastosowania chemikaliów nie tylko lepiej smakują, ale są też zdecydowanie zdrowsze. Nawożenie grządek kompostem wzbogaca glebę i jest przyjazne dla mikroorganizmów i dżdżownic. Jeśli do ochrony przed szkodnikami zastosuje się pestycydy, zagrozi się gatunkom owadów, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Biedronki i ich larwy są wielkimi wrogami mszyc, skoczogonków i mączlików. Najpospolitszą biedronką jest biedronka siedmiokropka. Jej larwy rozwijają się przez 3 tygodnie i przez ten czas zjadają setki mszyc i innych szkodników. Larwy wielu muchówek i warzek także odżywiają się mszycami. Ogrodnicy gospodarujący w sposób naturalny powinni uprawiać przede wszystkim rodzime gatunki kwiatów i krzewów, które przyciągają o wiele więcej zwierząt i owadów niż rośliny egzotyczne. Ogrodowe jeziorko zwabi drapieżne ważki, żaby i ropuchy, które chwytają wielkie ilości owadów i ślimaków. Ekologiczna uprawa przynosi niższe plony niż intensywne metody rolnicze, a ponieważ nie używa się herbicydów, a więc środków chwastobójczych, trzeba ręcznie usuwać chwasty. Z tego powodu ekologiczne rolnictwo jest bardzo praco- i czasochłonne, bardziej niż metody tradycyjne. Jednak rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, tworzy wielką szansę dla naszego rolnictwa, gdzie produkcja ekologiczna jest nadal zdecydowanie tańsza, a więc bardziej opłacalna niż na Zachodzie. Polska, jak o tym była mowa tu kilka tygodni temu, eksportuje zdrowe czarne porzeczki, truskawki, suszone warzywa i kawę zbożową. Rolnictwo ekologiczne ma w Polsce długie tradycje. Pierwsze gospodarstwo ekologiczne założono w Szelejewie koło Gostynia Wielkopolskiego w 1930 roku i to zrobił hrabia Karłowski. Przed II wojną światową w Poznaniu powstało Towarzystwo Zasad Życia i Gospodarki zgodnie z przyrodą. W latach 70. zaczęto propagować rolnictwo ekologiczne, a w roku 1989 zarejestrowano Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland. Próbę przybliżenia problemu ekologicznej uprawy roli, kultura agri, a więc uprawa roli. Rozpocznijmy od podsumowania badań prowadzonych przez wiele nauk nad stosunkiem między stanem środowiska a jakością gleby i otrzymywanej z niej żywności, jakiego dokonał profesor André Voisin, członek Francuskiej Akademii Nauk, lekarz, filozof i rolnik w jednej osobie. Pisał on, że, cytuję, naczelnym zadaniem Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia FAO i Światowej Organizacji Zdrowia WHO powinno być dążenie do utrzymania gleb uprawnych w ich naturalnym stanie zdrowotności. Zdrowa bowiem gleba rodzi zdrowy produkt. Zdrowy będzie także konsument, człowiek. Wszystkie nauki o ziemi, a więc gleboznawstwo, mikrobiologia, agrochemia, biochemia oraz ekologia i ochrona roślin stanowią fundament medycyny zapobiegawczej, medycyny jutra. Wdrożenie tego wzoru postępowania wiąże się ściśle z koniecznością uświadomienia rolnikom, w szczególności, że świat jest systemem oddziaływujących na siebie zintegrowanych elementów. Ekologiczny wzór w odróżnieniu od mechanistycznego modelu świata, odrzucającego średniowieczną koncepcję wszechświata jako materii żywej i uduchowionej, postuluje traktowanie środowiska przyrodniczego w całościowy sposób i jego poszanowanie. Rozpatrzmy zatem konsekwencje przyjęcia takiego paradygmatu w rolnictwie, a więc w uprawie gleby. Gleba jest przykładem podsystemu, zespołu organizmów roślinnych i zwierzęcych wraz z nieożywionymi jego elementami skomplikowanego organizmu. Jest to system elementów martwych i żywych mikroorganizmów, których w jednym gramie urodzajnej gleby uprawnej może być od 0,5 do 5 miliardów bakterii. W jednym gramie wierzchniej warstwy żyznej gleby może znajdować się około 2 miliardy przetrwalników bakterii, 5 milionów żywych bakterii, 1 milion promieniowców, 50 tysięcy grzybów, 50 tysięcy glonów i 50 tysięcy pierwotniaków, a powietrze w niej to 25-33%, woda 20-25%, substancje mineralne i organiczne od 44-50% i inne od 3-5%. W warstwie zaś ornej na powierzchni 1 hektara ciężar ich biomasy wynosi od 5 do 15, a nawet 26 ton. Gleba, jak wykazują badania z zakresu biologii, ekologii i synekologii, synekologia bada całe populacje i zespoły organizmów, jest układem bioorganomineralnym, w którym znajdują się owady, drżownice, bakterie, grzyby, promieniowce, a więc mikroflora i pierwotniaki, a więc mikrofauna. Obumarłe także rośliny i zwierzęta, resztki pożniwne, nawozy zielone i obornik, które rozkładając się i łącząc tworzą próchnicę. Poza tym mamy kamienie, żwir, piasek, cząstki gliniaste, kwarc, węglan wapnia, glinokrzemiany, związki glinu i żelaza, sole, kwasy, zasady, pierwiastki, jak krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, siarka, sód, azot, węgiel, wodór, tlen i inne mikroelementy, w których tkwi życie. Badania wykazały, że o żyzności, urodzajności i zdrowotności gleby decydują mikroorganizmy oraz temperatura, woda, dostęp powietrza, promieniowanie słoneczne, odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe, zabiegi agrotechniczne i inne. Mikroorganizmy wespół z roślinami stanowią żywe laboratorium, biochemiczny mechanizm przetwarzający wielkie ilości substancji organicznych i mineralnych, które przyswajają azot atmosferyczny, syntetyzują różne substancje biologiczne czynne jak aminokwasy, enzymy, witaminy, antybiotyki, toksyny i inne i uruchamiają składniki mineralne, a więc pierwiastki biogenne niezbędne dla życia roślin. Współdziałanie mikroorganizmów z roślinami decyduje między innymi o równowadze biologicznej, która może być zakłócona lub zniszczona dopływem nowych substancji chemicznych, o których przed chwilą mówiliśmy, w postaci nawozów lub chemicznych środków chwastobójczych, owadobójczych lub grzybobójczych, a także skażenia powietrza i opadów atmosferycznych, a więc deszczu pyłami, w których dominują związki wapnia i tlenki metali, a także gazami, głównie tlenkami siarki, węgla i azotu oraz węglowodorami lub zmianami warunków fizykochemicznych środowiska, jak na przykład nadmierne zakwaszenie susza i tak powodzi. Poza tym ekosystem glebowy znajduje się w równowadze, gdy ilość wynoszonej, głównie w plonach biomasy, równoważona jest organicznymi odpadami i nawozami wprowadzanymi do gleby, a ponadto, jeśli obfituje on formy żywe, regulujące procesy życiowe. Justus von Liebig, wynalazca nawozów sztucznych i twórca agrochemii, pisał w swym dziele Chemia z zastosowaniem do rolnictwa i fizjologii. Pierwsze polskie wydanie miało miejsce w roku 1846. Cytuję. Zasadą, którą musi się brać pod uwagę przy uprawie roli, jest pełne przywrócenie gruntom uprawnym tego, co zostało z nich wzięte. Ta sztuka rolnicza kończy się z chwilą, kiedy rolnik, zwiedziony przez nieoświeconych, pozbawionych wiedzy i zaślepionych nauczycieli, wiąże wszystkie swe nadzieje z uniwersalnymi środkami, których nie ma w przyrodzie, i olśniony doraźnymi sukcesami, zdaje się całkowicie na ich stosowanie, zapominając przez to o ziemi i tracąc z oczu jej wartość i znaczenie. A zatem utrzymywanie równowagi biologicznych, fizycznych i chemicznych procesów powinno być przedmiotem troski nauk rolniczych i rolników wykorzystujących ich wskazania odnoszące się do stosowania metod agrobiologicznych w warunkach intensyfikacji rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Byłby to ich między innymi wkład w uruchomienie i realizację mechanizmów cywilizacyjnego wariantu rozwoju, polegającego między innymi na wykorzystaniu osiągnięć nauki, dobrym, to znaczy interdyscyplinarnym kształceniu, zapewniającym wysokie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, wysokim poziomie wykształcenia nauczycieli i oświaty przygotowującej do ciągłych zmian oraz podnoszącej poziom oświecenia społeczeństwa we wszystkich obszarach życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Zachowanie równowagi ekologicznej, a przynajmniej jej drastyczne nienaruszanie, zgodnie z myśleniem kategoriami ekologicznymi, to znaczy wielostronnym, całościowym i wybiegającym w przyszłość uświadomieniu sobie wszystkich konsekwencji dla środowiska przyrodniczego tego, co i jak ludzie robią. Jest to warunkiem zachowania urodzajności ziemi, egzystencji ludzi, a także ich zdrowia i życia. Efektem takiego myślenia i ekologicznego działania powinno być przymierze rolnika z życiodajną ziemią, który, służąc jej, kształtuje żywą naturę, tworzy środowisko stanowiące warunki życia i wzrostu roślin i zwierząt. Od tej pracy i uprawy ziemi zależy wysokość i jakość plonów. Komplikuje się dzisiaj wielorako praca rolnika i zmieniają się warunki jej wykonywania. Dlatego też jej podstawą powinna być wiedza wyuczona, a nie tylko nabyta w codziennym doświadczeniu, które jest ważne, ale niewystarczające. Dzięki właściwej uprawie następuje wzrost urodzajności, a gdy ziemia jest właściwie traktowana, zachowuje swoją wartość, mówiąc kategoriami ekonomicznymi, środka trwałego i nie traci zdolności rodzenia zdrowej żywności. Ziemia nie może być porównywana z jakimkolwiek innym środkiem produkcji, ponieważ jest ona niczym nie dającym się zastąpić źródłem bogactwa, o czym tu też mówiliśmy, żywą materią wymagającą pielęgnacji, dobrem wymagającym ochrony i ogromnego osobistego zaangażowania, żeby nie powiedzieć miłości. Trafnie zauważył René Dubois w referacie na konferencji ONZ-u, cytuję, że w badaniach przyrodniczych postawa etyczna prowadzi wprost do teologii ziemi. Ilustracją złożoności procesów biogeochemicznych zachodzących w glebie jest stwierdzenie, że cytuję, miliard mikrokombinatów chemicznych pracuje w glebie na bochenek chleba powszedniego. Ochrona gleby i zobowiązania wobec niej należeć powinny do etosu, inaczej nazywanego bioetyką, a więc obyczaju pracy rolników, a więc przyjętych i realizowanych w środowisku wiejskim norm moralnych, gdzie w odróżnieniu od miasta, w którym zapomina się o wychowaniu dzieci do trudu i życia rozumianego jako zadanie i obowiązek, często cała rodzina pracuje w pocie i trudzie na roli. Praca i pracowitość warunkują także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania, pisze błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. Właśnie, zachowanie równowagi ekologicznej gleby jako warunek jej urodzajności, a tym samym pomyślnej ludzkiej egzystencji, powinno być wynikiem wspomnianego tutaj, wspomnianej realizacji etosu rolnika, jego przymierza z naturą, wyrażającego się w opiece, szacunku i wspomnianej miłości uprawianej ziemi oraz dostarczaniu społeczeństwu zdrowej żywności. W tym zakresie, między innymi, na sumienia rolników spada wielka odpowiedzialność. Wszelkie trudności hamujące rozwój rolnictwa, jak słaby dopływ wiedzy z zakresu metod gospodarowania, w tym także wiedzy o rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym, techniki i środków produkcji, zła polityka rolna muszą być usuwane, a rolnicy powinni osiągać odpowiednie dochody i korzyści, a także nie gorsze niż w mieście warunki bytu, uczestnictwa w kulturze, ochrony zdrowia, wykształcenia dzieci i mieć zapewnione poczucie trwałości bycia gospodarzami na swoim, cieszyć się podmiotowością i samorządnością lokalną, jak i należnym społecznym uznaniem ich trudu. Błogosławiony Jan XXIII pisał, że cytuję, rolnicy powinni dobrze widzieć i wiedzieć, że praca ich jest bardzo zaszczytna. Odbywa się ona jakby w największej świątyni świata, a przedmiotem jej są najczęściej rośliny i zwierzęta, których życie będące niejako znakiem nieskończoności i poddane wyraźnym prawom pociąga bardzo do Boga Stwórcy i opiekuna. Czytaliśmy w Mater et Magistra. 20 lat później błogosławiony Jan Paweł II nauczał. Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. W wielu wypadkach konieczne są więc radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju wspólnoty społecznej. Dlatego też należy głosić i popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię otrzymaną w darze od Boga czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. W świetle nauczania Kościoła znajdujemy się zatem wobec potrzeby i zadania dowartościowania pracy i sposobu życia na wsi, a także dostrzeżenia i uznania pracy rolnika zawierającej elementy twórczości i realizowania jego powołania poprzez uprawianie ziemi i doskonalenie przyrody, osiąganie pełni człowieczeństwa w trudzie i umiłowaniu pracy na roli. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.